Najbliższą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To jest ostatnia niedziela roku liturgicznego, kościelnego. Trochę inaczej wygląda kalendarz kościelny niż taki zwykły. Kończymy rok właśnie tą niedzielą, a potem rozpoczynamy kolejny od pierwszej niedzieli Adwentu, od kolejnej niedzieli. Jezus Król. Ten tytuł jest bardzo ważny, mimo że taki dla nas obcy trochę i archaiczny. Nie możemy dotknąć tego, kim jest król w naszym otoczeniu, w naszym państwie. Może coś wiemy o królowej angielskiej. Ale król to jest postać z przeszłości. Więc spróbujmy, ja spróbuję jakoś się z wami podzielić tym, jak ja odkrywam ten tytuł Jezusa. Każdy z nas ma jakieś tak naprawdę pragnienie króla i królestwa. Mimo że te pojęcia wydają się nam bajkowe, no to właśnie spróbujmy sięgnąć do dzieciństwa, kiedy mama albo ktoś inny czytali nam opowieści o królewnach, królewiczach, królach i kończyły się one i żyli długo i szczęśliwie. Możemy sobie przypomnieć te uczucia, które się w naszym sercu rodziły i zapytać się tak naprawdę, czy nie ma tego typu uczuć w nas, takiej tęsknoty za takim królem, za takim królestwem, za światem pełnym zwycięstwa dobra, za światem, gdzie króluje prawda, piękno, miłość, sprawiedliwość, a ja w środku tego oczywiście szczęśliwy. Mimo że nie używamy tych słów na co dzień, król, królestwo, to tak naprawdę mamy w sobie to pragnienie. I na takiego króla oczekiwał naród wybrany 2000 lat temu. Takiego króla zapowiadał Stary Testament. Oczywiście inne sprawy też tam były ukryte o królestwie, ale dużo było tego typu zapowiedzi. Przyjdzie król, który założy, odnowi, wprowadzi takie właśnie królestwo. Będzie królował w imieniu Boga, który jest sprawiedliwy, dobry, piękny, kochający. I Jezus przyszedł. Jezus przyszedł. I kiedy rozpoczynał swoją działalność publiczną i głoszenie tego, co chciał powiedzieć, to mówił tak: bliskie jest królestwo. A potem mówił: królestwo Boże jest wśród was. A potem mówił przypowieści, budował pewne obrazy, analogie, dzisiaj byśmy powiedzieli, przenośnie, które pokazywały, co to jest to królestwo, które przyszło, które jest blisko i które jest przyszło i które jest między nami. Ludzie go słuchali, widzieli, że jest potężny, że rzeczywiście ma zadatki na króla, że mógłby panować, że mógłby im dać właśnie to, o czym marzą. Świat pełen pokoju, dobra, dobrobytu również. Świat pełen sprawiedliwości, bo przecież uzdrawiał, bo przecież karmił ludzi chlebem, kiedy byli głodni. Nawet wskrzeszał tych, których spotkała śmierć. Ale wiemy, że przyszedł i dał się zabić. No i tyle powiedziałaby nam historia z jakiegoś podręcznika, zwykłego podręcznika, który będzie mówił o człowieku imieniem Jezus, którego nazywali Chrystus, który mieszkał w Nazarecie i który 2000 lat temu został zabity. Co z tym królestwem w takim razie? Co z tym królestwem? Co to jest to królestwo, które nieustannie jest głoszone, które ja chcę głosić i głoszę, o którym będziecie słyszeć i słyszeć. Co to jest to królestwo? Jak to, co Jezus zrobił, przyniósł, nie przyniósł, ma się do tych moich marzeń? Skoro rzeczywistość przez te 2000 lat i dzisiaj również jest odległa od tych marzeń i pewnie będzie odległa od tych marzeń. I żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, ostatnio byłem u sióstry w Pychowicach i żeśmy się tak podzielili, czy zapytały się, czy oglądałem taki film, ukryte życie. No więc okazało się, że oglądałem. No więc kiedy myślałem nad tym, co mam dzisiaj powiedzieć, no to posłużę się tym filmem po prostu. Filmem, nie tylko filmem, tylko oczywiście postacią, która jest opisana w tym filmie, czyli film hollywoodzki, fabularny, ale dotyczy historii człowieka, który się nazywał Franz Jägerstätter, który był Austriakiem i został zabity przez nazistów w 1943 roku, 9 sierpnia. Zgilotynowany. To był zwykły wiejski mężczyzna, rolnik. Nie chcę powiedzieć wieśniak, to tak źle brzmi. Ale taki prosty chłop. I film to bardzo pięknie pokazuje, jak wyglądało jego życie przed tym tragicznym momentem. Oczywiście, kiedy sięgniemy do życiorysu, to wiemy, że jeszcze wcześniej to, czego film nie pokazuje, był dosyć takim hulaką i zawadiaką, miał nieślubne dziecko. Ale w pewnym momencie się nawrócił i ten film już pokazuje ten moment, kiedy, czy ten czas, kiedy on żyje już normalnie, dobrze. Był katolikiem, ożenił się, miał trójkę dzieci, trzy córki z tego kolejnego związku małżeńskiego. I film pokazuje właśnie to, na początku oczywiście, to, czym my marzymy. Piękne widoki, góry, słońce, praca w polu. Prawie, że można poczuć zapach tej trawy, którą koszą. Zwierzęta, rodzina, radość, praca, trud, śmiech, miłość, bliskość, czułość. Cóż można sobie więcej życzyć na tym świecie? Tyle dobra. Tyle dobra. No prawie, że Królestwo Boże. Prawie, że Królestwo Boże. Gdyby nie to, co się stało potem. Czyli oczywiście zło wyciągnęło swoje macki również w kierunku tej gdzieś tam odległej wioski w górach. I przyszło powołanie do wojska. Przyszło powołanie do wojska, a Franz Jägerstätter wbrew radom, opiniom prawie wszystkich dookoła wiedział, że nie złoży przysięgi na wierność Hitlerowi. Nawet gdyby w tym wojsku miał robić niekoniecznie złe rzeczy. Rok 43, może wojna się szybko skończy, może to już sobie tak ja wyobrażam, jakby mógł sobie mówić w środku. Może nie będę musiał robić nic złego, a przecież jeśli się sprzeciwię, to mnie zabiją, a moja rodzina, moja żona, moje dzieci zostaną same, moja stara matka zostanie sama. Wszystkich będzie obciążał ostracyzm. Czyż to moje jedno przyrzeczenie nie może ocalić tak wiele, 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 wiele dobra? Wiele dobra. Ileż dobra można ocalić? I przez wielu momentach tego filmu, myślę, że to jest dobre odzwierciedlenie, to co się z nim działo. Różni ludzie właśnie mu mówili o tym dobru. Ty jesteś niedobry, bo chcesz to dobro zniszczyć, chcesz to dobro utracić, chcesz kogoś narazić na zło, nie kochasz ojczyzny, nie kochasz matki, nie kochasz żony, nie kochasz dzieci, nie kochasz swojej wioski. Jesteś zły. A on cały czas, kochając, wiedział, że nie może tego zrobić. Że nie może tego zrobić. No i nie zrobił tego. Kolejna część filmu to jest jego przejście przez więzienie, przez bicie, tortury, przez kolejne namowy, kolejne podszepty, że może jednak nie, w końcu proces i skazanie na śmierć. Wiele, wiele lat wiedzieli o nim tylko najbliżsi, rodzina. Dopiero dziesiątki lat później jakoś jego postać wyszła na zewnątrz, na wierzch. W 2007 został beatyfikowany w obecności swojej żony, 94-letniej wtedy kobiety, swoich wszystkich córek i ślubnych, i nieślubnych. I Austria ma swojego niesamowitego syna. I tak sobie myślę, to już jest taki mój wniosek, że to, że Sowieci w sposób cudowny z tej Austrii wyszli po II wojnie światowej, bo przecież ją zajęli. To jest owoc oczywiście modlitwy różańcowej, ale również ofiary tego człowieka. Że został im oszczędzony los tych, którzy cierpieli pod strasznym reżimem komunistycznym. Ale co to ma wspólnego z królestwem? Niedawno słuchałem wywiadu z aktorem, który grał tę postać. O dziwo, bo zazwyczaj aktorzy grają to, co im każą. Starają się to robić jak najlepiej, niekoniecznie muszą być za mądrzy. Ale on jakieś niesamowite mądre rzeczy mówił w tym wywiadzie, że jakby zbliżywszy się do tej postaci, był w tych miejscach, we wszystkich miejscach, które były autentyczne. To był autentyczny dom, gdzie kręcono film, autentyczne więzienie, autentyczna sala sądowa, na której zapadł ten wyrok śmierci. Nawet przez drzwi tego domu, jak kręcili film, spoglądała autentyczna córka, oczywiście już starsza wiekowa pani tego Franca, kiedy oni kręcili film i mu powiedziała, że dobrze gra. No więc przez te wszystkie doświadczenia ten aktor powiedział, że zrozumiał coś jednego, że to jego jedno nie jest strasznie ważne, że ono jest strasznie ważne, to nie, że ono jest takie ponadczasowe, że ono nie mówi o żadnych dobrach, żadnych wartościach, żadnych frakcjach, żadnym politycznym stronnictwie. Wiecie, bo to jego nie, w ogóle to było takie nietypowe. W opowieściach o innych świętych, to już trochę rozwijam tę myśl tego aktora w tej chwili, w opowieściach o innych świętych męczennikach zawsze mamy coś, o co ten święty jakoś walczył. Oddał życie za kogoś, za jakichś ludzi, bronił jakiejś wartości, jakiegoś dobra. Oczywiście, bo kochał Chrystusa, ale zawsze było coś, zawsze było gdzieś w jakimś kontekście, nie? A on po prostu wydaje się, że ten człowiek nie bronił żadnego dobra. Nie bronił żadnego dobra. Wręcz przeciwnie, wszyscy oskarżali go, że traci dobro. A on wiedział, że ma powiedzieć nie. Nic nie zyskując, nie wiedząc, co będzie. Czy to w ogóle się komuś na coś przyda, czy nie. W tym filmie nieustannie ludzie mówią, nikt o tobie nie będzie pamiętał. Nic z tego nie będzie. Wszyscy o tobie zapomną. Po co ty to w ogóle robisz? On wiedział, że trzeba powiedzieć nie. Nie przysiądz. Co to ma wspólnego z królestwem? No właśnie. Jestem przekonany, że Franz Jägerstätter jest takim niesamowitym przykładem człowieka, który widział królestwo, który żył w tym królestwie, o którym teraz chcę mówić, czy mówię. W tym królestwie Jezusa, niewidzialnym, w którym chodzi o wierność Jemu, Jezusowi, spotkanie z Nim. O wierność Jemu, spotkanie z Nim. I nie chodzi tak naprawdę o to, żeby w tym życiu kierować się wyłącznie myśleniem, żeby zachować jakieś dobro, żeby obronić jakieś dobro, żeby uczynić jakieś dobro. To nie jest podstawowe kryterium naszego życia. Jeśli ono zostanie odcięte od tego prawdziwego królestwa, prawdziwego spotkania z żywym Jezusem, z żywym Panem, to myślenie o dobru, o Jego zachowaniu, o Jego obronie, o Jego pomnażaniu, tym myśleniem będzie kierował nie król, tylko książę tego świata, czyli diabeł. Diabeł jest kimś, kto ciągle człowieka do czegoś pociąga w imię dobra. W imię dobra. Zachowania jakiegoś dobra, obrony jakiegoś dobra. Tylko on to robi w ten sposób, że to dobro nigdy nie jest stuprocentowe. Wystarczy, że zrobisz tak, żeby obronić te 99,99% dobra. Ten mały 1%, jeśli go nie obronisz, no popatrz na proporcje. Popatrz na proporcje. Dobro takie i dobro takie. Nie chcę tutaj dawać przykładów z naszej współczesności, bo nie chcę, żebyśmy weszli znowu w jakąś taką mocną polemikę zderzenie jakieś takie, którym ktoś myśli, że jest polityczne albo inne. Ale właśnie to robi Książę tego świata. Chce nas zamknąć w świecie dobra, w którym nie ma okna na wieczność. I to mu wystarczy. I będzie rządził wtedy. Wszyscy będą bronić i tworzyć i walczyć o jakieś dobro. I się w końcu razem pozabijają, kiedy o te dobra będą walczyć. Jeśli nie spotkają Chrystusa, jeśli nie spotkają jedynego dobrego, jedynego sprawiedliwego, Boga człowieka, dla którego trzeba i warto oddać życie przez zwykłe nie, nawet jeśli się będzie miało w perspektywie, że nic się tym nie osiągnie, ale się osiągnie wszystko. Wszystko. Jezus Chrystus. Nasz Król, Bóg człowiek, stanął przed człowiekiem, przed Piłatem. Był cały zakrwawiony. Na pośmiewisko ubrali go w czerwony płaszcz, że niby jest królem, bo takie pogłoski chodziły. No bo jak głosi królestwo. Założyli mu cierniową koronę. I Piłat się go pyta, czyli namiestnik tego autentycznego króla wtedy, czyli Cezara, władcy świata. Namiestnik taki tej prowincji, gdzie Jezus żył. Pyta się go właśnie takiego: czy ty jesteś królem? Czy ty wiesz, że ja mam władzę cię ukrzyżować albo puścić wolno? A Jezus mu mówi: nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Większą winę ma ten zatem, kto mnie wydał, tobie większy grzech. Jezus z Piłatem rozmawia i mówi o grzechu, a potem mówi o tym, że jest królem, przyszedł po to, żeby dać świadectwo prawdzie. I Piłat stanął przed dylematem. Wydać sprawiedliwy wyrok i narazić się na utratę wielkiego dobra, czyli swojego bezpieczeństwa życia, a może na jakieś zamieszki, a może na jeszcze gorsze rzeczy, które przewidywał, że się staną, jeśli go nie skaże, nie zabije. Czy wydać niesprawiedliwy wyrok, czy sprawiedliwy? Jak wyda niesprawiedliwy, to będzie spokój. Jak wyda sprawiedliwy, to może utracić wiele dobra. Wybrał swoje dobro. I to samo czynili ci, którzy krzyczeli na krzyż z nim. Też mieli swoje dobro do obrony. Mieli swoje dobro do obrony. Też się bali, że ludzie pójdą za Jezusem i że będzie jakaś rewolucja i że zniszczą świątynię, która, jak wiemy, tak została zniszczona 40 lat później. Oni wszyscy mieli jakieś dobro. A Jezus przyszedł i mówi: blisko jest królestwo. Królestwo Boga, do którego możesz wejść. I w tym królestwie jesteś bezpieczny. Będziesz żył wiecznie. Choć ci mogą uciąć głowę po drodze oczywiście, ale jesteś bezpieczny. My możesz żyć wiecznie. I to wszystko, za czym tęsknisz, to wszystko, o czym ci czytała mama, jak byłeś mały, jak byłaś mała, to wszystko w tym królestwie jest. Ale jest totalne, wieczne, pełne, stuprocentowe. Jest rzeczywiste. Mimo, że się wydaje, że wokoło właśnie jest inaczej. Ale jak ktoś do tego królestwa wchodzi, to wie, o tym wie, widzi. Franz Jägerstätter to wiedział. W jakiś sposób wiedział. I właśnie święci, czy tacy ludzie, oni są dla nas świadectwem tego, co to jest to królestwo. Co trzeba robić, żeby do niego wejść. A czego nie robić. Niezwykłe wrażenie robi po wielu, wielu, wielu latach właśnie to, co się stało w tej historii tego Austriaka, nie? Jakiś bezwartościowy kompletnie czyn, ale zanurzony w tym oczywiście i zrobiony mocą tego, co zrobił Jezus, potem rozkwita właśnie w to królestwo, które jakoś się pokazuje się nam, mówi, że jest prawdziwe. Niesamowite wrażenie robi, jak się ogląda te zdjęcia tej uśmiechniętej, radosnej, już nieżyjącej zmarłej, miała około 100 lat, jego żony, która była na beatyfikacji w 2007 roku. Która też przez swojego męża i razem z nim do tego królestwa troszkę inaczej, ale weszła. Wspierała go swoją miłością. Może nie do końca na początku rozumiała, ale potem powiedziała: rób to, co uważasz za słuszne. Wiedząc, że ma w perspektywie życie w wiosce, która jej nie znosi, z trójką dzieci. Jeszcze jakieś niebezpieczeństwo, może represji. Też weszła do królestwa i już weszła do królestwa, bo umarła. A kiedy się jej pytali, jak to jest być żoną błogosławionego czy świętego, to powiedziała, że no teraz tylko czeka na spotkanie w niebie z nim. To o to chodzi w tych naszych wszystkich tutaj spotkaniach z Jezusem i o to chodzi właśnie, żebyśmy to królestwo zobaczyli, żebyśmy w nim żyli. Bo tylko wtedy rzeczywiście będziemy prawdziwie szczęśliwi. Amen.